Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani dr Teresa Kaczorowska, pisarka, poetka, prezes Związku Literatów na Mazowszu i prezes Akademii Europea Sarbiewiana. Dzień dobry pani doktor, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam pani Basi, witam Państwa.
Ale zaczniemy od tematu zgoła innego, mianowicie ukazało się amerykańskie wydanie Obławy Augustowskiej. Książka o powojennej pacyfikacji miejscowej ludności przez polskich i sowieckich komunistów, zwanej Małym Katyniem. Autorką książki jest właśnie pani dr Teresa Kaczorowska. Gratulujemy tego wydawnictwa i oczywiście w języku polskim.
Dziękuję.
I w języku angielskim. Dlaczego zdecydowała się pani na wydanie książki na rynku amerykańskim?
Moja książka pod tytułem Obława Augustowska, wydana przez wydawnictwo Bellona w 2015 roku w Warszawie, miała wiele promocji. Ja z tą książką odbyłam szereg podróży, byłam w Brukseli, w środowiskach polonijnych, także w Hamburgu, w Niemczech, w różnych miejscach Polski, ale byłam też także w Stanach Zjednoczonych. Był to rok 2016, marzec, byłam 2 tygodnie na zaproszenie Kongresu Polonii Amerykańskiej i w ciągu 2 tygodni, proszę sobie wyobrazić, że odbyłam aż 12 spotkań autorskich i wygłosiłam 12 prelekcji o Obławie Augustowskiej w środowiskach polonijnych aż 5 stanów. Miałam 5 startów, 5 lądowań, setki przejechanych kilometrów, dziesiątki wywiadów w różnych mediach na terenie stanu New York, New Jersey, Connecticut, Illinois i Massachusetts. W każdym razie ciągle byłam w drodze, dlatego że ta książka, ten temat tam był kompletnie nieznany. Przypomnę, że była to największa zbrodnia komunistyczna już powojenna, z lipca 1945 roku do dzisiaj kompletnie niewyjaśniona. Nie wiadomo, ile ofiar zginęło, gdzie zakopano ciała, czyli jest to zbrodnia bardziej doskonała niż zbrodnia katyńska, stąd nazywana jest kolejnym Katyniem.
Na szczęście mówi się, że nie ma zbrodni doskonałych, a więc miejmy nadzieję, że ofiary zostaną odnalezione, ich szczątki. To byłoby ważne dla rodzin.
Miejmy nadzieję, ale obecnie, kiedy trwa wojna na Ukrainie też jest jeden cmentarz katyński, a właściwie 2, bo w Bykowni już też został odsłonięty. Na terenie Rosji 2, to te perspektywy wyjaśnienia Obławy Augustowskiej się oddalają. Zwłaszcza, że wszystkie dokumenty są w archiwach w Moskwie. Więc zbrodnia do dzisiaj niewyjaśniona. Ludzie czekają, aż zapalą świeczkę. Matki czekały na swoich mężów, synów, córki przez całe życie z różańcem w ręku. Nie doczekały się, nie wierzyły nawet, że zginęły. Wierzyły, że są gdzieś tam na zesłaniu w głąb Rosji. Ja podjęłam ten temat dlatego, że wcześniej pisałam o dzieciach Katynia i właśnie kiedy byłam z książką, w tej chwili robię taki przeskok, z książką Dzieci Katynia w Augustowie, w Suwałkach, zapytano mnie, dlaczego pani nie napisze o Obławie Augustowskiej, o naszym Katyniu. I to zwrócę. W 2015 roku książka została wydana. Miałam promocję przez 2 tygodnie na terenie 5 stanów w Ameryce. I tam się narodził pomysł. Znalazła się tłumaczka, polonistka zresztą, rodem z Białegostoku, która powiedziała, że spróbuje tę książkę przetłumaczyć. Książka była niezwykle trudna do przetłumaczenia, bo ja opisałam zbrodnię augustowską na podstawie reportaży historyczno-dziennikarskich, tak? 7 osób, w tym 1 partyzanta, a reszta to były rodziny ofiar. Ale były przypisy, było posłowie Nikity Pietrowa ze Stowarzyszenia Memoriał w Moskwie. Książka historyczna. I ona sprawiła wiele kłopotu tłumaczce. Także od czasu inicjacji pomysłu przekładu jej na język angielski do czasu wydania książki minęło dokładnie 7 lat. No i właśnie kilka dni temu otrzymałam tę książkę wydaną w bardzo dobrym wydawnictwie, zresztą podobnie jak Dzieci Katynia, bo to już jest 2 moja amerykańska książka w języku angielskim. Więc naprawdę radość wielka i teraz zbieram głosy, że jest wielki sukces.
Pani doktor, a jak się wydaje książki na rynku amerykańskim? Bo jeśli chodzi o dzieci Katynia, no to musimy przyznać, że jest to temat międzynarodowy, prawda? Od wielu dekad już omawiany. Natomiast Obława Augustowska, tak naprawdę pani odkryła ten temat, jest bardziej lokalną zbrodnią, nie ujmując oczywiście absolutnie tragizmowi tego wydarzenia. Myśli pani, że zainteresuje rynek amerykański? Bo nie wydała pani książki w wydawnictwie polonijnym, tylko w wydawnictwie amerykańskim.
Ja sama jestem ciekawa. Zresztą ja pamiętam 2013 rok, kiedy zaczęłam pracować w Polsce nad Obławą Augustowską. Była ona prawie, że nieznana. Ludzie się ciągle bali o niej mówić, jak tam zbierałam na Suwalszczyźnie materiał. Z kolei wydawca powiedział, a to taka lokalna zbrodnia. A okazało się potem, że miała aż 3 wydania, że ta książka wyjaśniła wiele rzeczy, przyczyniła się przede wszystkim do powstania filmu, to był Lipiec, w którym to filmie byłam konsultantem historycznym, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustalił 12 lipca jako Dzień Pamięci ofiar Obławy Augustowskiej, że tablica jest na grobie nieznanego żołnierza wśród innych żołnierzy niezłomnych, że bohaterowie, którzy zaginęli w Obławie Augustowskiej, mają dzisiaj swoje ulice, śpiewa się o nich pieśni, pisze wiersze, niektórzy nawet całe tomiki. Drużyny harcerskie, szkoły przyjmują ich za swoich patronów, więc się bardzo dużo zmieniło i ta Obława Augustowska staje się już jednak powoli częścią historii narodowej, a jak będzie w Ameryce, to ja tego nie wiem, ale już widziałam jedną recenzję, bardzo pozytywną, że ona opowiada właśnie o czasach powojennych, ale na ziemiach środkowo-wschodniej Europy, okupowanej przecież przez Sowietów. Teraz trwa wojna na Ukrainie, więc ludzie, myślę, że w Ameryce też będą mogli skonfrontować, kim są Rosjanie.
Tak naprawdę w mentalności, w zachowaniu i w sposobie działań Rosjan niewiele się zmieniło. Nadal jest to mordowanie bez powodu, ukrywanie też ludzi pomordowanych, prawda? Przetrzymywanie szczątków nie wiadomo gdzie, nie wiadomo w jakich okolicznościach oni zniknęli po prostu z powierzchni ziemi. Wydawałoby się, że 8 dekad minęło, a nic się nie zmieniło.
Rosja się nie zmieniła. To jest imperium. Rosjanie wiele zrobią dla wielkości swojego kraju. Mogą jeść chleb ze słoniną i gotować sobie gorzałkę i tym żyć, tak? Żeby tylko ich kraj był balszoj, był wielki. Ja przejechałam na motocyklach prawie całą Rosję i widziałam taką nędzę, ale jednak głosują za Putinem. I teraz też większość Rosjan popiera Putina.
Czyli śnią sen o potędze dalszej. Tak. Wspomniała pani o motocyklu. Była pani niedawno na otwarciu motocyklowego sezonu na Jasnej Górze. Ta książka o Obławie Augustowskiej również tam została dobrze przyjęta. Trudno się rozstać z bracią motocyklową po rajdzie do Katynia, który pani odbyła kilka lat temu.
To jest też ciekawe, że kiedy miałam pierwsze spotkanie o dzieciach Katynia w Muzeum Polskim w Chicago, to poznałam motocyklistów polsko-amerykańskich. I tak się moja przygoda zaczęła z motocyklowymi rajdami katyńskimi. Byłam na 2 rajdach, na 4 i na 15. Ostatni 15 to był rajd jeszcze z Wiktorem Węgrzynem, który kilka miesięcy później zmarł. I tak jakoś to środowisko o mnie pamięta. I w tym roku chcieli, żebym wygłosiła na Jasnej Górze przed mszą uroczystą, która inauguruje sezon każdego roku, żebym wygłosiła odczyt o Obławie. I rzeczywiście wygłosiłam odczyt. Później sprzedałam wszystkie książki, które tam miałam. Ponad 50, więc głoszę o tej Obławie Augustowskiej prawdę, gdzie tylko mogę. Ale cieszę się, bo środowisko motocyklistów jest naprawdę interesujące. Ja zmieniłam o nich zdanie. Myślałam, że to są tacy krążownicy szos, a to są naprawdę głęboko wierzący ludzie. Jak widziałam te 40 tysięcy motocykli na Błoniach, na Jasnej Górze, jak się ludzie modlą, jak przyjmują komunię świętą, jak podstawiają swoje maszyny, te rumaki, żeby je poświęcić przed nowym sezonem, to normalnie byłam wzruszona. Z Ciechanowa też byli motocykliści.
O tak, mamy dosyć silne środowisko tutaj w naszym mieście i sąsiednich miejscowościach.
Także miło mi było, podeszli do mnie, tak.
Zdecydowałaby się pani jeszcze raz na taki rajd. No teraz do Katynia oczywiście nie pojedziecie,
niestety,
ale...
niestety właśnie motocykliści mówili, że w związku z wojną na Ukrainie nie mogą w tej chwili jeździć na cmentarze katyńskie, ale jeżdżą na północ Europy, gdzieś tam aż pod Archangelsk, albo też na południe, na Monte Cassino, do Rzymu. Wszędzie szukają polskich śladów, to jest niesamowite środowisko. Wszędzie składają kwiaty, a dary na kresy polskie wożą. Także na Jasnej Górze też była zbiórka.
Oczywiście gratulujemy pomysłu. Pani doktor, wracając do książek, czy do Katynia powróci pani jeszcze w swojej twórczości?
To znaczy, ja ciągle w tych tematach jestem, poza działalnością oczywiście, którą tutaj społecznie wykonuję, tak? Bo jak pani redaktor wspomniała, jestem prezesem dwóch organizacji pozarządowych i pracy jest mnóstwo. Są imprezy literackie tutaj, ale ja w tej chwili piszę o Obławie Augustowskiej poprzez losy jednej osoby, poprzez losy księdza Stanisława Wysockiego. Ja tu już chyba wspominałam w redakcji, że na tę książkę otrzymałam na ten rok stypendium ministra kultury, także ciągle w tym temacie jestem.
To w takim razie może zmienimy temat. Jeszcze raz gratulujemy wydanej książki na rynku amerykańskim. W języku polskim jest cały czas dostępna, więc gdyby państwo zechcieli się zapoznać, może te osoby, które jeszcze nie spotkały tej książki, no bo jeszcze pani doktor, przypomnijmy, że są trzy książki tak naprawdę w tej serii Obławy Augustowskiej. To nie jest tylko ta pierwsza.
Pierwsza ta bazowa Obława Augustowska, która miała jeszcze wydania w języku polskim i teraz ukazała się w języku angielskim do Augustów Roundup of July 1945 i ona też na pewno przez internet będzie dostępna. Później zajęłam się dziewczynami Obławy Augustowskiej i wyszły dwie książki o nich. Dziewczyny Obławy Augustowskiej oraz było ich 27, a teraz właśnie piszę już czwartą dotyczącą tej tematyki o księdzu prowadzie Stanisławie Wysockim, który jest największym orędownikiem prawdy o tej zbrodni.
Polecamy państwu te wydawnictwa. To zmienimy teraz temat i nawiążemy do działalności pani prezesowania w Związku Literatów na Mazowszu. Związek Literatów będzie współpartnerem wydarzenia, które już niedługo przed nami, bo 2 maja w Opinogórze będzie to wspaniałe spotkanie pod hasłem Imieniny Zygmunta, organizowane od wielu lat przez tę placówkę muzealną. Jaka będzie rola tutaj literatów w tym wydarzeniu?
Więc głównym organizatorem jest Mazowiecki Związek Artystów Sztuk Pięknych. Jest to organizacja pozarządowa, która powstała, kiedy ja byłam dyrektorem w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki. Przewodzi jej Robert Żbikowski, malarz, zresztą już doktor sztuk. I on współpracuje ciągle ze mną, z nami, jako literatami i to on zaproponował mi, to znaczy Związkowi Literatów na Mazowszu, wiedząc, że mamy 25-lecie w tym roku, zaproponował partnerstwo, współorganizację, bardzo ciekawe imprezy, słowo, obrazy, entromantyczność. Także ja byłam z nim w Opinogórze, ustalaliśmy termin, scenariusz imprezy i zapraszam państwa właśnie już 2 maja na godzinę 16. Wcześniej przez 3 dni będzie przygotowana wystawa. Ponad 30 artystów z całej Polski, z różnych ośrodków akademickich, szczególnie z Akademii Sztuk Pięknych z całej Polski. A 2 maja podczas wernisażu, czyli podczas otwarcia wystawy, my również wystąpimy z recytacją swoich wierszy. A te wiersze mają być takimi obrazkami. Słowo obrazy, bo tak generalnie chodzi podczas tego wydarzenia, ideą tego wydarzenia jest związek słowa z obrazem. Czyli ta antyczna maksyma Simonidesa z Chios, że malarstwo jest milczącą poezją, a poezja mówiącym malarstwem jest wciąż aktualna. Ja się bardzo cieszę, że obok obrazów tylu artystów wspaniałych z całej Polski, a nawet z zagranicy, kilkoro będzie, nasza poezja też zabrzmi w tym niezwykłym miejscu, jakim jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Pani doktor, chyba nie ma piękniejszego i ciekawszego miejsca dla literatów niż Opinogóra, czyli miejsce związane z naszym wieszczem narodowym Zygmuntem Krasińskim. Dla malarzy, dla plastyków to także niezwykłe miejsce, bo plener jest urokliwy. Myślę, że pewnie jakieś tam pomysły, inspiracje powstają i powstaną również wśród artystów, którzy przyjadą. A więc cóż, cieszyć się wiosną i sztuką nam nie pozostaje
nic
innego.
Sztuką i poezją, tak, w tak niezwykłym miejscu. Jeszcze wymieniny Zygmunta, bo w ubiegłym roku wymieniny Zygmunta właśnie ja miałam odczyt o Marii Konopnickiej, a w tym roku znowu będę, także ja się bardzo z tego cieszę, bo to zawsze się poznaje nowych ludzi, są nowe doświadczenia, inspiracje, będą też tam prezentowane książki, zarówno artystów, których prace są inspirowane utworami literackimi, jak też będą nasze książki Związku Literatów na Mazowszu.
To zanim przejdziemy jeszcze do jednego ważnego tematu, to chciałabym nawiązać do działalności Związku Literatów na Mazowszu w tym roku, bo jest to czas szczególny, mianowicie trwa jubileusz 25-lecia powołania tego związku. Proszę powiedzieć, co w najbliższym czasie państwo planujecie, bo już pierwsze spotkania w ramach obchodów jubileuszu się odbyły.
Tak, pierwsze takie nagłaśniające, że mamy w tym roku jubileuszowy rok, odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej 2 marca, kiedy ja przedstawiłam po prostu multimedialnie 25 lat ostatnich. I wszyscy stwierdzili, że nasz dorobek jest bardzo bogaty, bo i wydajemy książki, wydajemy swoje pismo literackie. To jest Ciechanowskie Zeszyty Literackie, co jest naprawdę rzadkością w skali kraju, ale też organizujemy wiele imprez, a przede wszystkim działamy na bazie tego dziedzictwa kulturowego, które na północnym Mazowszu jest bardzo bogate, czyli pamiętamy i o Zygmuncie Krasińskim, i o Macieju Kołnierzu Sarbieckim, i o Aleksandrze Świętochowskim, o Marii Konopnickiej i o wielu, wielu innych. Także 2 marca rozpoczęliśmy, teraz właśnie mamy 2 maja kolejną imprezę. 18 maja nasz drugi pisarz, który zdobył Złote Pióro, Andrzej Zygmunt Rolas-Sędzicki, będzie miał spotkania autorskie w Miejskiej Bibliotece, bo raz w kwartale my będziemy mieli spotkania. Już zaczęłam przygotować wystawę jubiluszową, już jest w drukarni, w składzie. I tę wystawę pokażemy na Wiośnie Literatury w Gorczyźnie, którą planujemy 16 czerwca.
Miejmy nadzieję, że będzie już bardziej taki lepszy czas, jeśli chodzi o temperaturę, tak, cieplej.
A poza tym no, zeszyt literacki, publikację okolicznościową na 25-lecie. No, a sama gala jest zaplanowana na październik podczas naszej jesieni poezji.
Także w Opinogórze. Pani doktor, i na zakończenie pozostawiłam temat, który jest no, wielkim wydarzeniem. Przejdziemy teraz do imprezy, która ma już charakter międzynarodowy, a jest to Festiwal Księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Czy organizując pani pierwsze edycje spotkań, prezentacji tej postaci, myślała pani, że rozrośnie się ten temat aż do takich rozmiarów międzynarodowych?
No myślę, że nie przypuszczałam. Ja po prostu zaczęłam organizować Dni Sarbieskiego, bo to tak to się nazywało, najpierw w 2005 roku, dlatego, że nie mogłam się pogodzić, że Sarbiewski jest uważany za bardziej wileńskiego czy rzymskiego poetę, a nikt tutaj na północy Mazowszu o nim nie pamiętał, albo prawie nikt. I wydaje mi się, że przez 18 lat, bo przez 18 lat prowadzę 3-dniowe festiwale, to są naukowo-literackie imprezy, ogromne i to społecznym właściwie kosztem, bo Ministerstwo Kultury, czyli państwo nie dokłada, tylko wspierają nas samorządy oraz instytucje kultury, szkoły.
Ale to dobrze świadczy o samorządach,
Świadczy, ale w tym roku było jakoś trudniej, muszę przyznać. Już myślałam, że ten festiwal się nie odbędzie, bo raz się nie odbył roku 2020, ale to z powodu pandemii, tak? W tym roku jednak odbędzie się. Trochę niespodzianek było, bo festiwal miał być 3-dniowy. Pierwszy dzień jak zwykle w Płońsku, drugi w Sarbiewie, a trzeci dzień w Warszawie, dlatego że miała się ukazać książka Rzymskim Szlakiem Sarbiewskiego autorstwa dwóch profesorów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesora Aleksandra Mikołajczaka i Rafała Dymczyka. Niestety się wydaje, co spóźniło. Trzeci dzień maja został odłożony na 22 czerwca, czyli ten festiwal będzie 3-dniowy, tylko że 2 dni w maju, dokładnie 12 i 13 maja, a trzeci dzień będzie dopiero w czerwcu, kiedy zostanie wydana książka, także na Zamku Królewskim. Będzie wspaniała, oni mówią, uroczysta promocja, bo to organizacją się zajmuje Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, oczywiście razem z Akademią, bo ja przygotowałam tę salę dla nich, załatwiałam kontakty, tak? I tam będzie koncert muzyki barokowej. Przepiękna impreza, ale po raz pierwszy odłożona w czasie. Nie w maju, tylko w czerwcu. Natomiast mimo wielu trudności spowodowanych właśnie brakiem funduszy, odbędzie się wspaniała inauguracja w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku 12 maja o godzinie 18, wstęp wolny, a w sumie rozstrzygniemy aż 4 konkursy, w tym 3 dla młodzieży, recytatorski, krasomówczy oraz prezentację multimedialną o Macieju Kazimierzu Sarbiewskim. I jeden konkurs ogólnopolski poezji rozstrzygniemy dla dorosłych, ale też będzie w 2 językach, czyli właściwie to są 2 konkursy, bo od paru lat rozstrzygamy też konkurs w języku łacińskim. Więc ta impreza ma rzeczywiście charakter międzynarodowy. Ta łacina brzmi na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, bo laureaci przyjeżdżają nieraz z całego świata. W sumie 4 konkursy, 4 koncerty, bardzo dobre będą. Między innymi przyjedzie do Sarbiewa, do Kościółka, pani profesor Maria Pomianowska ze swoją doktorantką z Chin. Znacie państwo Marię Pomianowską, ona kocha się w tych dawnych instrumentach, więc to wszystko będzie tak pasowało do barokowego wnętrza. Sarbiewy zapraszam serdecznie. To będzie 13, ale będą też 3 inne. Będą 2 wykłady. W Sarbiewie będzie msza święta, a w poświętnym w Sienkiewiczówce, która jest pięknie odrestaurowana, organizujemy Noc Poetów, czyli wracamy do początku, bo tam były te pierwsze Noce Poetów, tam się zaczynał tak generalnie nasz festiwal i goście w tym roku będą też nocować właśnie w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poświętnym. Kończymy tegoroczny festiwal w ogrodach księdza proboszcza w Sarbiewie.
O czym ksiądz proboszcz mówił również na antenie radia. Tak, opowiadał o tym spotkaniu i również o wielkim zaangażowaniu księdza proboszcza w
tak,
festiwal.
Ksiądz proboszcz był ze mną u biskupa Podskiego. Opowiedzieliśmy o tym festiwalu. Ksiądz biskup, który jest nowy, pochodzi z Wielkopolski, był zachwycony tą inicjatywą, także mamy jego patronat też marszałka województwa. No niestety marszałek Sejmu nam odmówiła w tym roku.
Pani doktor, to uporządkujmy na zakończenie naszego spotkania. Ukazało się amerykańskie wydanie Obławy Augustowskiej o powojennej pacyfikacji miejscowej ludności przez polskich i sowieckich komunistów, zwanej Małym Katyniem. Jak pani doktor powiedziała, książka w internecie będzie oczywiście do nabycia, ale są wersje w języku polskim, 2 książek, które pani doktor wydała i kolejna jest w przygotowaniu. Zapraszamy państwa na imieniny Zygmunta i na wydarzenie Słowo Brazy. Romantyczność z udziałem malarzy i literatów i zapraszamy także na Międzynarodowy Festiwal księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Dziękuję serdecznie za to spotkanie, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Doktor Teresa Kaczorowska, pisarka, poetka, prezes Związku Literatów na Mazowszu, prezes Akademii Europea Sarbiewiana była dzisiaj moim i państwa gościem. Życzymy miłego weekendu literackiego, artystycznego, żeby państwo mogli skorzystać z tych
dziękuję.
Propozycji.
Dziękuję, ten weekend jest bardzo długi. Zapraszam serdecznie do Pinogóry 2 maja na godzinę 16.
Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia państwu.